Dzień dobry, Bartosz Majewski. Witam serdecznie Państwa w czwartkowym forum SGH, wydarzeniu realizowanym wspólnie z Forum Ekonomicznym i Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie rozmawiamy o różnych istotnych aspektach prowadzenia biznesu w świecie pandemicznym, postpandemicznym. Dlatego z wielką przyjemnością witam dzisiejszą naszą rozmówczynię, panią doktor nauk medycznych, panią Dorotę Hryniewiecką-Firlej, prezes zarządu Pfizer Polska. Firmy, której nie trzeba przedstawiać w kontekście tematu i szczepienia to jest coś, na co liczyliśmy od samego początku, odliczając czas, kiedy pierwsza szczepionka, kiedy pierwsze dostawy, kiedy pierwsze zaszczepione osoby. Już wiemy, że to jest zainicjowane, że to się dzieje, ale mamy też dużo pytań szczegółowych, różnych wątpliwości, jak to będzie wyglądało w przyszłości. I chciałem zapytać pani prezes na początku, jaka jest wielkość dostaw szczepionki do Polski planowana w drugim kwartale i w całym roku, bo to są istotne parametry, od których będzie zależało, na ile będziemy mogli znosić lockdown i przywracać normalność. O to wszyscy pytają.
Przede wszystkim dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Dziękuję za zaproszenie. To niezwykle jest dla mnie ważne, że naszym audytorium jest nowe pokolenie, na które ja osobiście bardzo liczę. Z wielką przyjemnością odpowiem na wszystkie pana pytania. Rozumiem, że pierwsze pytanie związane jest trochę z pewnymi niejasnościami, które się w mediach pojawiają. Ile ten Pfizer dostarczył i czy nie dostarczył? Ja zacznę króciutką historyjką, jeżeli pan pozwoli, odpowiem na to pytanie. Mianowicie pierwszy kwartał dostarczyliśmy 4,5 miliona dawek zgodnie z harmonogramem podpisanym z Unią Europejską. A Unia podpisywała z polskim rządem. Na drugi kwartał obiecaliśmy, że dostarczymy trzykrotnie więcej. Była taka zapowiedź w pierwszym kwartale, że przepraszamy bardzo, przez dwa najbliższe tygodnie dostarczymy mniej do wszystkich krajów Unii Europejskiej, tylko dlatego, bo musimy zmodernizować produkcję po to, żeby w obliczu pandemii, czyli tej współczesnej wojny, pozwolić sobie na odbicie się na znacznie większe, dramatycznie większe ilości dawek, które możemy dostarczyć do Polski. Także w drugim kwartale z wielką radością i dumą, proszę mi wierzyć dumą, bo za tym stoi wysiłek wielu zespołów i wielu ludzi, dostarczymy ponad 20 milionów dawek.
Czyli nie 13,5, a ponad 20
ponad
milionów
20.
W drugim kwartale.
Tak, mieliśmy 13, później było 15. W tej chwili wiemy, że to będzie ponad 20 milionów dawek, czyli 10 milionów osób potencjalnie zaszczepionych.
A w całym roku?
W całym roku kontrakt opiewa na 50 milionów dawek.
Też wcześniej kontrakt był mniejszy, a realizacja
tak,
większa.
Tak,
czy
tak.
Gdyby była taka konieczność, to
tak.
Będzie więcej?
Jeżeli będzie taka konieczność, będzie więcej, dlatego że dzięki tej modernizacji produkcji dostarczymy w roku 2021 2,5 miliarda dawek. Dzięki współpracy z wieloma podmiotami, z którymi weszliśmy w synergię a propos produkcji szczepionek, bo to nie jest prosta sprawa. A w przyszłym roku planujemy około 3 miliardów dawek dostarczyć globalnie. Czyli mam nadzieję, że wystarczającą ilość.
Też mamy taką nadzieję. Ale z czego wynika ten wzrost, pani prezes?
Ten wzrost wynika właśnie z tego, z modernizacji procesów produkcyjnych. To były sprawy techniczne, które trzeba było jeszcze jak gdyby mocniej podkręcić, bo wszystkie zgody, dokumenty regulacyjne mieliśmy. Natomiast do samej produkcji jest potrzebny niezwykłej jakości sprzęt, na który często się czeka rok albo i dłużej. Udało nam się, bo zaczęliśmy te przygotowania znacznie wcześniej, w momencie rozpoczęcia badań klinicznych, więc udało nam się w tym pierwszym kwartale podkręcić to tempo produkcji.
Szanowni Państwo, tutaj jeszcze, żeby zaangażować publiczność w dzisiejsze spotkanie, zapraszamy do zadawania pytań. Wszystkie pytania można przesłać na adres Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, cpitt@sgh.waw.pl. I też tutaj mamy taką deklarację ze strony firmy, że te wszystkie pytania, które nie znajdą swojego ujścia podczas rozmowy, bo mamy ograniczony czas, zostaną przekazane firmie i otrzymają Państwo odpowiedzi drogą mailową.
Jak najbardziej. Zależy nam na tym, żeby nie zostawić żadnego pytania bez odpowiedzi.
Mamy tą informację o ilościach, ale chciałem zapytać, jaki jest aktualny stan prac badawczych nad szczepionkami, a być może też nad lekami, bo tutaj jedną z alternatyw być może będzie to, że nie będziemy musieli się szczepić, jeżeli rokowania związane z lekami będą na tyle pomyślne, że być może będziemy mogli leczyć COVID-19.
Tak. Szanowni Państwo, zacznę od tego, że profilaktyka jest lepsza od leczenia. Także zachęcam do tego, żeby prowadzić dobry tryb życia, dobrze zbalansowany, higieniczny i nie doprowadzać albo opóźniać jak gdyby przyjście jakiejkolwiek choroby. I chcę jeszcze powiedzieć jedną ważną rzecz. Szczepionki, bo ja jestem z wykształcenia lekarzem, szczepionki dla mnie są absolutnym dowodem na istnienie przełomu w medycynie. Ta szczepionka również. Naprawdę geniusz ludzki wykazał się tutaj niezmiernie w mechanizmie mRNA. Prowadzimy kilka w tej chwili rozwojowo kierunków jak gdyby poszerzania możliwości tej szczepionki Comirnaty, szczepionki Pfizera. Pierwsze, to najważniejsze, to było badanie rejestracyjne, które rozpoczęliśmy w lipcu. To była już ostatnia faza w ubiegłym roku na ponad 40 tysiącach pacjentów. To badanie ciągle trwa. Dzięki wynikom tego badania, które w listopadzie ubiegłego roku pokazało, że szczepionka jest skuteczna w około 95% zapobiegania chorobom koronawirusa. To był spektakularny wynik, nieosiągany nigdy wcześniej przez żadną inną szczepionkę. Ci chorzy nadal są obserwowani w ramach kolejnej fazy badań, bo chcemy zobaczyć, jak długo ta odporność się utrzymuje. Dobrą wiadomością jest to, że w tej chwili pacjenci pierwsi, którzy brali te pierwsze dawki, są już po 6 miesiącach od tych dwóch pierwszych dawek i ciągle mają skuteczność i odporność na poziomie powyżej 90%. Patrzymy, jak długo ten poziom przeciwciał będzie się utrzymywał. To jest pierwsze badanie. Drugie badanie to oczywiście leży nam na sercu zdrowie całego społeczeństwa, a więc też i dzieci.
Właśnie o to chciałem dopytać, bo to jest taki problem, że mamy szczepionki, które pozwalają szczepić dorosłą populację. Natomiast mamy coraz więcej niepokojących sygnałów, że też zaczynają chorować dzieci.
Tak. Wyniki są niebywałe. Już są pierwsze przecieki do prasy, że dzieci w wieku 12-16 rok życia reagują odpowiedzią na poziomie 100% odpowiedzi skuteczności. To jest niebywała odpowiedź, niebywała nadzieja, ogromny entuzjazm jest u badaczy i składamy te wyniki badań do rejestratorów, a więc do Europejskiej Agencji, do EMA, składamy do FDA, czyli amerykańskiej firmy, licząc na to, że będzie to wskazanie zarejestrowane jeszcze przed wakacjami i przed wakacjami te dzieci 12-16 będą mogły być zaszczepione. Oczywiście kolejna grupa to są dzieci młodsze, 6 miesiąc życia do 12 roku życia. Te badania, w tej chwili trwa rekrutacja, bo te dzieci też przecież przenoszą choroby. I też chorują, wiemy już o tym na pewno. I te wyniki tej grupy badań, tej grupy wiekowej u dzieci będą dostępne w przyszłym roku. Na początku przyszłego roku, w pierwszym kwartale, tak więc szczepienia i rejestracja powinna nastąpić w pierwszej połowie przyszłego roku. Kolejne badanie, które uważamy, że absolutnie jesteśmy zobowiązani etycznie, aby je robić, to jest kwestia dawki przypominającej. W medycynie jest to dość znany proceder, dość znany standard, a mianowicie szczególnie w szczepieniach, w profilaktyce, mówi się o tak zwanym podaniu dawki podstawowej i po iluś miesiącach tak zwanym boosterze, czyli dajemy dawkę przypominającą, która często po 6, po 8 albo po 12 miesiącach podbija odporność między 10 a 20 razy na bardzo długi okres czasu. Jest to, tak jak mówiłam, standard postępowania w szczepieniach. Między innymi jest to przy szczepieniach przeciwko pneumokokom, gdzie na przykład schemat 2 plus 1 czy 3 plus 1 zabezpiecza na całe życie, aż do wieku, kiedy seniorzy znowu tracą tą odporność. Ale to jest bardzo długi okres czasu.
Czy możemy teraz powiedzieć, że właśnie to będzie taki model docelowy 2 plus 1 na całe życie, czy jest przedwcześnie, żeby...
Przedwcześnie, zdecydowanie, tak. Muszę panu powiedzieć, że takim pięknym w tym całym projekcie jest ta niewiadoma, dlatego że idziemy dzisiaj spać, a jutro się budzimy i nie wiemy, z czym się obudzimy. Weryfikujemy wszystkie założenia z dnia poprzedniego, nie tylko w życiu prywatnym, zawodowym, ale szczególnie właśnie w badaniach klinicznych. Więc to jest dzisiaj absolutnie za wcześnie. Obserwujmy, potrzebujemy czasu, a wiemy, że czas jest tutaj cenny. Wspomniał Pan też o tych lekach przeciwwirusowych.
Tak, to chciałem
też jesteśmy dumni z tego powodu, że mamy w pierwszej fazie w badaniach in vitro cząsteczkę, kandydatkę czy kandydata, jak to sobie życzy, na nowy lek doustny, przeciwcovidowy. Jest to lek, który świetnie reaguje właśnie w tej fazie pierwszej, reaguje, który świetnie walczy i skutecznie zwalcza wirus COVID. No więc, czy wirus SARS. No więc jest to niezwykle optymistyczne, bo to byłby lek dla chorych, którzy mają pierwsze objawy COVID-a, nie są tak ciężcy, żeby iść do szpitala i można im ten lek podać w domu.
A czy jakieś prace, żeby w innej formie szczepionka była przyjmowana? Czy może
na razie nie. Na razie uważamy, że ta metoda podania szczepionki jest absolutnie genialna. Genialna ze względu na mechanizm mRNA, który nie wiem, czy być może Państwo na pewno czytali, ale pozwolicie,
że... uczelnią ekonomiczną, ale czasami pewne wątki medyczne też zgłębiamy, bo tutaj trudno od nich uciec.
Ja bym nie chciała mówić o mechanizmie mRNA, zostawiłabym to ekspertom, natomiast chciałam się tylko pochwalić, że mamy swój polski dorobek w mechanizmie mRNA i pan profesor Jemielity i Gołąb, którzy uczestniczyli od wielu lat w budowaniu tej całej koncepcji wokół mechanizmu mRNA, bo to nie jest mechanizm ani szczepionka wymyślona 5 miesięcy temu. To jest stara rzecz, przepraszam, stara w sensie mechanizmu działania, ale genialnie wykorzystana przez BioNTech i Pfizera na początku roku 2020.
Pani prezes, a jak mówimy o poszerzaniu grupy, to jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o szczepienia kobiet w ciąży?
No właśnie, to jest niezwykle trudny temat, który mnie też osobiście dotyka, dlatego że wiemy, że kobiety w ciąży niezwykle ciężko przechodzą COVID-a, często z wieloma dramatami i dla dziecka, i dla kobiety. I marzylibyśmy o takiej sytuacji, żeby te kobiety i to nowo poczęte życie też móc zabezpieczyć. Żeby to badanie zrobić, my musimy spełnić bardzo wiele warunków od regulatora, które są ustawione, a mianowicie między innymi badania toksyczności rozwojowej, reprodukcyjnej. My to wszystko już zrobiliśmy, już mamy niezwykle dobre wyniki, także niebawem przystąpimy też do podawania kobietom w ciąży tej szczepionki, bo spełniamy już tutaj bardzo pozytywnie wszystkie kryteria.
Sama pani prezes powiedziała, że żyjemy w takich czasach niepewności, że każdy dzień może przynieść coś nowego i też przynosi każdy dzień nowe mutacje wirusa. Dochodzą do nas różne doniesienia o różnych wariantach kolejnych. Pytanie, na ile szczepienia ta aktualna formuła będzie chroniła przed przyszłymi zmianami wirusa, na ile tutaj możemy być spokojni, a na ile musimy trzymać rękę na pulsie?
Rękę musimy trzymać na pulsie cały czas, chociażby ze względu na te zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne. Jakkolwiek żyjemy z ogromną nadzieją. Dlaczego? Dlatego, że szczepionka mRNA, znów na chwilę wrócę do niej, jest absolutnie przełomem w produkcji szczepionek, w wymyślaniu szczepionek. Normalnie do tej pory proces wymyślenia szczepionki trwał kilka lat. Chodziło o wyhodowanie antygenu, który nie jest tak zjadliwy, złośliwy, ale antygenowy, więc żeby tą odporność obudzić. W tej chwili dzięki mRNA trwa znacznie krócej. Proces produkcji szczepionki tradycyjnej trwa naprawdę od 6 do 8 do 12 miesięcy. W naszym przypadku znacznie krócej. I teraz zaraz powiem ile. Mamy w Pfizerze takie zespoły, w różny sposób je można nazwać. Są to takie zespoły badawcze, taki rodzaj Delta Force, które meczują każdy kolejny wariant wirusa z naszą szczepionką, patrząc na ile ta nasza szczepionka jest skuteczna na kolejną mutację. I dobrą wiadomością oczywiście jest to, że mutacja na przykład podpołudniowa afrykańska jest ciągle zabezpieczana naszą szczepionką. Ale w sytuacji tej zmiennej, o której Pan był łaskaw powiedzieć, i pojawienia się nowej mutacji, i jeśli naszemu zespołowi przy meczowaniu szczepionki z tą nową mutacją wyjdzie na to, że nasza szczepionka nie jest aż tak aktywna, zarówno nasi liderzy Pfizera, jak i Ugur, który jest szefem BioNTechu i głównym mózgiem stojącym za tą szczepionką, powiedzieli, że my potrzebujemy 100 dni, To jest rewolucja, uwierzcie mi Państwo, 100 dni, żeby wybudować nową szczepionkę i wrzucić ją w produkcję. Produkcja w tej chwili nasza, przy maksymalizacji wszystkich sił i środków, trwa około 110 dni. My mamy ambicje za kilka miesięcy dojść do 60 dni produkcji. Czyli to jest ogromna, ogromna nadzieja na to, że jeżeli pojawi się ten wariant nowy wirusa, BioNTech potrzebuje z Pfizerem 100 dni, żeby go rozpracować i mieć już szczepionkę gotową do produkcji.
Ale w jakiej ilości? Bo to też jest istotny element, który przy tych procesach szczepieniowych analizowaliśmy. Ile będzie tych szczepionek?
Czyli lubi pan te ilości, widzę. Dobrze, to będziemy, powtórzę to, co mówiłam. Jesteśmy w stanie, bo my produkujemy, nasza główna produkcja jest w Europie, w Belgii, pod Brukselą, jesteśmy w stanie wyprodukować rocznie 2,5 miliarda w tym roku.
Czyli nawet w zmienionej formule, tak? Czyli to jest tutaj, te liczby zostają z nami, tylko się zmienia formuła.
Tak, tak.
Mówiła pani prezes o tych pracach związanych z lekiem, że one są bardzo zaawansowane. Czy możemy spodziewać się takiego scenariusza, że za jakiś czas będziemy w aptekach na receptę mogli nabyć lek na COVID i kiedy to mogłoby się ziścić?
Taka jest nasze marzenie, żeby tak było. Zobaczymy, w jakim kierunku pójdą oczywiście negocjacje w ramach Unii Europejskiej, bo w tym roku jesteśmy związani regulatorowo z zobowiązaniami unijnymi, ale po momencie rejestracji na przykład leku przeciwko COVID-owi i po zarejestrowaniu go właśnie, myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mógł być zapisywany właśnie na receptę, podobnie jak szczepionka, czyli przyszły rok.
Pani prezes, a czy w świetle tych danych, których pani przytacza, zaawansowania prac, jakie są pani przewidywania, jeżeli chodzi w ogóle o występowanie koronawirusa? Czy jest szansa, że zniknie, czy jednak będziemy musieli z nim żyć przez cały czas?
Obawiam się, że nawet mój wielki autorytet, dr Fauci, nie będzie umiał odpowiedzieć na to pytanie, ale raczej niezwykle racjonalnym podejściem będzie próba przyzwyczajenia się do niego. Powiedzmy sobie w ten sposób, on jeszcze z nami będzie jakiś czas. Niestety od nas będzie zależało, mówię niestety, bo, ale istety, to zależy właśnie od tego poziomu uświadomienia, jak przebiegną szczepienia populacyjne. Czy rzeczywiście, bo tylko szczepienia populacyjne są dla nas nadzieją na taką zupełną eradykację wirusa ze środowiska, tak jak było z innymi wirusami, na przykład z ospą, gdzie w którymś tam roku WHO dzięki tym szczepieniom populacyjnym ogłosiło świat wolny od ospy, prawda? Liczymy na to, ale to jest możliwe tylko dzięki szczepieniom na większą skalę populacyjną, skalę, żeby ten wirus nie był w żadnym z nas, nie znalazł w osobie nieszczepionej siedliska do tego, żeby żyć, a osoba nieszczepiona będzie później transmitować to na inne osoby.
No dobrze, tutaj z jednej strony, jeżeli jesteśmy na uczelni ekonomicznej, mamy podaż i tą ilość szczepionek, o których mówiła pani prezes, ale z drugiej strony musi być popyt, czyli pewna skłonność do przyjęcia szczepionki. Jak pani prezes ocenia, o jakich tutaj wartościach mówimy? Czy jest szansa, żeby ten poziom ochrony populacyjnej uzyskać? Jakie scenariusze przyjmują państwo, jeżeli chodzi o akceptację w ogóle dla tej formy ochrony przed koronawirusem w społeczeństwie?
Nie wątpię, że pracujecie państwo nad tym, jak ten popyt zmieniać. W przypadku medycyny i zdrowia i ochrony zdrowia, gdzie rzecz dotyczy najwyższych wartości, mianowicie zdrowia i naszego życia, ta wartość tego popytu rzeczywiście jest znowu zmienna, niezwykle zmienna. Jak zaczęła się pandemia, bardzo mocne były głosy o tym, że jest to fake news, że to się nie dzieje, że to wszystko wiadomo. Byli różni niekwestionowani liderzy fake newsów w mediach społecznościowych. I wtedy poziom osób, które deklarowały, że się zaszczepią, to był czwarty kwartał ubiegłego roku, to było 30% i to był dramat. Powiem szczerze, że osobiście też jako lekarz, bo ja byłam lekarzem praktykiem też, wiem, jakie błogosławione znaczenie może mieć przyjęcie tej szczepionki, więc niezwykle się martwiłam. Ale dzisiaj, po tym wszystkim, co się zadziało, mamy ponad 60% osób w polskiej populacji, która deklaruje się, żeby być zaszczepioną. I te wyniki sprzed iluś miesięcy, z tego czwartego kwartału ubiegłego roku, stawiały nas na przedostatnim punkcie, to znaczy na ostatnim punkcie w Unii Europejskiej. Za nami była już tylko Rosja. Więc wszyscy oczywiście komentując to pozwalali sobie mówić o tych ogromie wątpliwości im bardziej dalej na wschód. Bo to na mapie rzeczywiście geograficznie się rozkładało. Dzisiaj jesteśmy naprawdę blisko wzoru, bycia, prawie że jesteśmy jak ten południk Greenwich, jak ten wzór kilograma srebr. Cieszymy się, że ponad 60% populacji w Polsce chce się zaszczepić. Liczymy na to i no, mamy nadzieję, że to szybciej pozwoli nam powalczyć z pandemią. Czyja to jest zasługa? To jest zasługa dwóch stron. Ekspertów, lekarzy, służb medycznych, które edukują i mówią o bezpieczeństwie szczepionki mRNA też, bo była duża niepewność, o co chodzi, dlaczego tak szybko szczepionka została wymyślona, ale też otwartości Polaków na to, że jestem otwarty, słucham, co do mnie mówią i dam się przekonać, jeśli uwierzę w te argumenty. Także odnosimy wspólnymi siłami fajny sukces.
Pani prezes, jesteśmy na tej uczelni ekonomicznej, to podkreślam drugi raz. Tutaj te zagadnienia popytu podaży mają na znaczenie, ale też cały aspekt biznesowy. Chciałem zapytać, ile kosztuje stworzenie szczepionki?
Po pierwsze, żeby stworzyć szczepionkę, ale tylko kosztują pana koszty, czy też inne elementy?
Wszystkie elementy. Tutaj byśmy chcieli tutaj spojrzeć kompleksowo w stronę biznesu.
Tak. Proszę państwa, przede wszystkim trzeba mieć szczęścia.
To trudno kupić.
Tak, trzeba mieć szczęście, trzeba być dobrze nastawionym na różne możliwości, trzeba mieć otwartą głowę, trzeba być dobrze przygotowanym edukacyjnie, dlatego że prace nad mechanizmem mRNA rozpoczęły się ponad 15 lat temu. Ugur, czyli ten lider BioNTechu, imigrant z Turcji, który często podkreśla, że zaznał tego dobrodziejstwa asymilacji w Unii Europejskiej, powiedział, że pracuje ponad 15 lat nad mechanizmem mRNA i marzy o tym, żeby przyszedł dzień, w którym ten mechanizm uratuje komuś zdrowie i życie. I kiedy przyszła epidemia COVID w ubiegłym roku, w grudniu Chińczycy pokazali ten pierwszy obraz kodu genetycznego, Ugur natychmiast poczuł, że to jest opportunity, to jest ta szansa, to jest ta nadzieja, czyli komuś w głowie musi zaświtać ten geniusz. Ale tak jak mówię, szczęście sprzyja przygotowanym. Więc on był przygotowany, bo ponad 15 lat cały instytut nad tym pracował. On z żoną prowadził ten program badawczy. W styczniu postanowili z żoną powiedzieć sobie, że tak, to się uda. Mechanizm mRNA jest genialną odpowiedzią na pandemię. A w związku z tym, że byliśmy wtedy po pierwszych rozmowach i we współpracy Pfizer i BioNTech, bo chcieliśmy w oparciu o mechanizm mRNA budować szczepionkę na grypę. I zostały zbudowane już wtedy pierwsze takie pomosty porozumienia, gdzie z takim obopólnym zaufaniem dwóch partnerów. I teraz świadomie podkreślam ten element, dlatego że do umowy pomiędzy tymi dwoma naszymi firmami doszło, pełnego podpisania jak gdyby warunków umowy, doszło znacznie później niż pierwsze uzgodnienia, przelewy pieniędzy i uzgodnienie i podzielenie się poufnymi informacjami. Dlaczego do tego doszło przed podpisaniem umowy? Dlatego, że obydwaj partnerzy już mieli do siebie zaufanie. Dlatego, że te obydwie firmy pracowały i wiedziały o tym, że pracują na wysokim poziomie etyki. Dlatego, że znaliśmy się z przeszłości i wiedzieliśmy, że działamy w podobnym systemie wartości. Ja muszę to powiedzieć, bo podkreślam to i w mojej organizacji, i wszystkim, a szczególnie młodym ludziom. Budujcie wszystkie społeczności drobne, najmniejsze, domowe, ale też kulturę waszej firmy w oparciu o wspólne wartości, a nie wspólny interes. Jeśli macie z kimś wspólny interes, że zarobimy wspólnie złotówę, to nie możecie spać spokojnie, bo chodzi o to, że wszystko może się zmienić przez noc. Niech nas łączą wspólne wartości, jak szacunek, jak etos pracy, jak jakość, którą dostarczamy sobie nawzajem. Tu to było. Więc przed podpisaniem umowy myśmy już przelewali pieniądze i już mówili o tym, o dzieleniu się poufnymi informacjami. Umowa została dopiero później podpisana. Na początek wpłaciliśmy i kosztowało nas to 2 miliardy dolarów. Liczyliśmy nawet, że to będzie więcej. To było 2 miliardy dolarów i byliśmy gotowi na to, żeby inwestować dalej. I to była też kolejny punkt niezwykle ważny w rozwoju waszych firm, karier i budowania waszego życia, to jest umiejętność inwestowania pomimo ryzyka. Oczywiście uczymy się szacować ryzyko, ale nie zawsze ten szacunek ryzyka jutro jest taki sam jak dzisiaj czy wczoraj. Bardzo ważna jest więc ta intuicja i odwołanie się do tych wartości, o których mówię. Została zawiązana ta współpraca na początku marca. Byliśmy już posłowie, zaczęliśmy badania kliniczne. Ugur powiedział, ja mam 20 kandydatek na szczepionkę. W lipcu okazało się, że jedna wygrywa. Wprowadziliśmy ją do badań klinicznych, bo Ugur miał i ma, BioNTech, to doświadczenie ogromne dotyczące badań przedklinicznych. My jesteśmy bardzo dobrzy w badaniach klinicznych, w regulacyjnych, w produkcyjnych, logistycznych. I tu było takie ewidentne uzupełnienie się kompetencji genialne. A oprócz tego dwóch przywódczych liderów, takich charyzmatycznych liderów, których chyba najważniejszą cechą jest taka autentyczność, właśnie Ugura i tego mojego Alberta.
A czy fundusze publiczne były zaangażowane w ten proces?
Pyta mnie pan jako firmę Pfizer, więc ja jako firma Pfizer odpowiadam. Firma Pfizer zdecydowała, że nie weźmie ani jednego centa od podmiotów rządowych z tego względu, że nie dlatego, że opływała w pieniądzach, ale dlatego, że nie chciała, wiedziała, że każdy pieniądz wzięty ze strony rządowej, publicznej będzie wymagał podwójnej kontroli, podwójnej sprawozdawczości, a nikt nie chciał opóźniać procesu produkcji tej szczepionki. Czasu, dlatego tutaj to ryzyko było jeszcze wyższe. Nie wzięliśmy ani jednego centa, ani od Trumpa, ani od Bidena i w tej chwili od rządu europejskiego ani jednego.
Mamy pytanie z maila. Czy są badania, które pokazują wpływ szczepionki Pfizer na płód oraz potomstwo?
To będziemy robić te badania, natomiast, bo to muszą być rzeczywiście niezwykle dokładnie zaprojektowane te badania, te wstępne wyniki oceny toksyczności właśnie tej reprodukcyjnej są niezwykle pozytywne, tam nie ma żadnego wpływu, ale musimy poczekać do przyszłego roku z tymi badaniami. To co, jeśli ktoś byłby zainteresowany głębiej tym tematem, to mogę tylko odwołać się i zaprosić do studiowania danych z Izraela, w którym bardzo wiele młodych kobiet w trakcie szczepienia populacyjnego, nie wiedząc, że jest w ciąży, zostały zaszczepione, dlatego że tam ta wola szczepienia była tak ogromna i tam się nic nie dzieje ani z płodem, ani z kobietą, ale zachęcam do czytania danych izraelskich.
Mówiła pani prezes o tym konsorcjum, o tym aliansie, który doprowadził do bardzo innowacyjnego produktu w bardzo szybkim czasie. Chciałem zapytać o pewne doświadczenia dla innych innowatorów, jakie z tego procesu wynikają. Czy mamy pewne lekcje, które w oparciu o ten projekt moglibyśmy przekazać dla innych innowatorów, którzy też borykają się z różnymi wyzwaniami innowacji technologicznych w takim szerszym kontekście? Na co pani prezes zwróciłaby uwagę jako takie dodatkowe jeszcze czynniki sukcesu, które powodują, że ten proces zakończy się z korzyściami dla wszystkich stron?
Tu jest kilka elementów. Ja już właśnie starałam się uwypuklić do państwa, mówiąc o tym, że musi być cały obraz pełen. To nie może być jeden element. Tu musi się zdarzyć to, jak jest w kalejdoskopie dla dzieci, że zmienia się obraz przy jednym drgnięciu ręki. Tu musimy być na to czuli i wrażliwi. Musi być przygotowanie, tak jak powiedziałam, szczęście sprzyja przygotowanym, czyli trzeba wiedzieć, o czym się mówi, trzeba troszeczkę popracować, żeby z pokorą podejść do tematu. Trzeba mieć umysł otwarty na nowe, na zmianę, trzeba codziennie weryfikować założenia, naprawdę. Trzeba z pokorą patrzeć na to, a nie złością, na to, jeśli jutro przyniesie zupełnie połamane jakieś historie naszych planów i stwierdzimy, że a miało być inaczej. Ale tu chyba idziemy do takich dwóch jak gdyby podsumowań niezwykle ważnych dla mnie, bo pierwsze to, które uwielbiam w tej chwili powtarzać, to jest to, że science will win. Nauka naprawdę zwycięży. Ja to głęboko w to wierzę, bo cały postęp w medycynie znaczony jest takimi zwycięstwami, takimi przełomami. I druga rzecz, też znana na pewno wszystkim, ale dopiero czujemy ją, jak przychodzą trudne czasy, a mianowicie, żeby się nigdy nie poddawać. Nigdy nie poddawać się. Wiem, co mówię. Kilka razy próbowałam się poddać, szczęśliwie mi się nie udało. I jestem dzisiaj z tego powodu szczęśliwa.
W dyskusji publicznej czasami pojawiają się takie postulaty, że ze względu na interes publiczny być może zasadne byłoby zniesienie ochrony własności intelektualnej na szczepionki. Nie ma bezpośredniego uzasadnienia, bo fundusze publiczne w przypadku państwa produktu nie były angażowane, ale jak pani prezes do tego postulatu się odnosi?
Już powiem, bo ja rozumiem, że w intencji tego pytania jest, bo ten interes publiczny sugeruje mi intencję pytania, jak najszybsza, jak największa produkcja czegoś, co uratuje nas przed pandemią, czyli szczepionki skutecznej i bezpiecznej przeciwko pandemii. Jak mówiłam, my jesteśmy niezwykle otwarci na współpracę z wieloma firmami i już mamy tą współpracę podpisaną z innymi firmami szczepionkowymi, z firmą Sanofi, z firmą Novartis, czy z mniejszymi podmiotami mniej znanymi na rynku, po to, żeby móc tą produkcję rzeczywiście zwiększać. I w tym roku z 2 miliardów udało nam się już dojść do 2,5 miliarda dawek, które dostarczymy. Czyli trudno mówić, że tu nie nadążamy jak gdyby z ilością. I niezwykle staramy się oczywiście, żeby pełna, jak najwyższa jakość tego procesu była zachowana. Też, żeby produkować szczepionki, trzeba mieć dwie rzeczy. Trzeba mieć kompetencje, wieloletnie kompetencje. To nie jest tak, że ja stanę i tam się produkuje. I druga rzecz, trzeba mieć sprzęt. Jeśli mówimy o otwarciu nowego punktu do produkcji szczepionek od zera, policzmy, że co najmniej do 2 lat potrwa ściąganie sprzętu. Dlatego, że to nie jest sprzęt, który można kupić gdziekolwiek. To jest niezwykle specjalistyczny i wielce taki zaawansowany technologicznie. Więc nawet gdybyśmy teraz szukali kogoś od zera, to i tak potrwa to do 2 lat. Dlatego centralizujemy nasze wysiłki i rozmawiamy z partnerami, którzy już mieli wcześniej doświadczenia w produkcji tych szczepionek. Dlatego z 2 doszliśmy do 2,5, a w przyszłym roku do 3 miliardów w produkcji ilości dawek szczepionki Comirnaty.
A czy Polska na tej mapie łańcuchów produkcyjnych też jest brana pod uwagę? Czy mamy szansę, żeby część tej produkcji została zlokalizowana w Polsce?
Powiem osobiście, że ja bardzo o tym myślę i marzę o tym, dlatego że to jest od wielu lat robię wszystko, żeby ściągnąć jak najwięcej inwestycji do Polski różnych i w kompetencje i w takie technologiczne parki. Jesteśmy w fazie, kiedy my nie możemy decentralizować produkcji. Czyli, bo do produkcji naszej szczepionki Comirnaty potrzebujemy 280 elementów z 86 dostawców z 19 krajów. Nie możemy tego, to wszystko musi przyjść w to jedno miejsce, żeby ta produkcja szła do tego poziomu tych 2,5-3 miliardów. Ale ja nie mówię nie lokalizacji w Polsce w kolejnej fazie, w kolejnym etapie, kiedy będziemy mogli sobie pozwolić na taką lekką dekoncentrację. W tej chwili jest, jak to mówią, fokus, koncentracja pełna, centralizacja w Unii Europejskiej, z czego też się cieszę, że tu. I nie możemy na ten moment tracić energii na inne rzeczy.
Ten wątek współpracy między firmami zainteresował publiczność, bo mamy kolejne pytanie od publiczności. Jaki jest wpływ kapitału relacyjnego między partnerami na efektywność i ryzyko procesu tworzenia i komercjalizacji innowacji?
To odpowiem państwu jak pisemnie.
Dobrze, to bardzo, bardzo dziękujemy za tą deklarację. Chciałem na zakończenie pani prezes zapytać, no bo jesteśmy tak jak już trzeci raz powtarzam na uczelni ekonomicznej, ale być może z perspektywy naszych studentów będzie interesujące w planach budowy ścieżek kariery osobistej, jak zostać prezesem tak innowacyjnej firmy, jak zostać prezesem Pfizera?
Ja zawsze wierzyłam w ciężką pracę. Może to nie będzie jakoś bardzo atrakcyjne, ale będę mówić po prawdzie, nie po uważaniu. Czyli wierzę głęboko w ciężką pracę. Zawsze ciężko pracowałam i bez względu na to, cokolwiek robiłam. I są takie 4 podstawowe zasady auto-coachingu. Między innymi jedna z nich mówi, że gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, rób to na maksa, rób to na najwyższym poziomie jakości, bo to ci przyniesie absolutnie dobry efekt. Ja z wykształcenia jestem lekarzem i marzyłam o tym, żeby kiedyś być słynną pianistką. Kończyłam szkołę muzyczną w klasie fortepian. Kto by pomyślał, że po iluś tam latach będę na czele Pfizera? Uczy mnie to wszystko, wszystkie moje doświadczenia w życiu, nawet słuchanie muzyki godzinami w domu, granie po 10-12 godzin na fortepianie, jak się przygotowywałam do matury, to wszystko stworzyło mnie. To wszystko spowodowało, że udało mi się nabrać intuicji, że udało mi się czytać między liniami ludzkie intencje, że udało mi się wysłyszeć ludzkie emocje, udało mi się mieć empatię, bo pracowałam 5 lat na stacji dializ. Widziałam naprawdę chorego, biednego. Dzisiaj ja wiem, jak bardzo od moich decyzji, decyzji mojej firmy zależy zdrowie i życie tych ludzi. Ja wiem, jak oni wyglądają. Ja często byłam, do dzisiaj pamiętam pierwszego pacjenta, który odchodził. Każda wiedza w życiu się przydaje, to chcę podkreślić niebywale. Absolutny szacunek do tych wartości, jakim jest zdrowie i życie, czyli szacunek też do tych różnych opinii, szacunek do tej różnorodności. To jest niezwykle w pracy później ważne, słuchania opinii, nie tylko siebie. Miałam taki moment w życiu, że uważałam, że jestem tak mocnym liderem, że tylko ja wiem najlepiej. To są błędy młodości, proszę Państwa. Dojrzałość, im szybciej dojdziemy do fazy zwanej dojrzałością, tym wróżę każdemu z nas większy sukces, dlatego że dojrzały judgment, dojrzała naprawdę ocena sytuacji, a później właściwe podejmowanie decyzji z zespołem, który pójdzie za nami, a pójdzie zespół za autentycznym liderem, nie pójdzie za jakimś zgrywem, czy nie pójdzie za udawactwem, czy za czymś takim, tylko za kimś, kto reprezentuje prawdziwe wartości i wiarę w nią. To jest absolutny sukces, czyli są potrzebni ludzie, którzy z nami będą to robić, zaufanie w oparciu o tą wspólnotę wartości, różnorodność doświadczeń. Tak jak mówię, ja jestem lekarzem z doktoratem wykształconym właśnie w chorobach wewnętrznych, no i ta pianistyka mi nie wyszła, ale niezwykle cieszę się z miejsca, w którym jestem, robię to z pasją. Czerpcie z całego świata, czerpcie z każdego artykułu, z każdej książki, którą czytacie. Nawet ktoś mądry kiedyś powiedział, jeden filozof, że nawet jak patrzę na krowę, to się uczę od niej wielu rzeczy. To jest zmysł obserwacji, spojrzenia, jak wiele można od tego świata dostać. Oczywiście wtedy przyjdzie do Was szczęście, bo szczęście przychodzi do przygotowanych.
Dziękujemy serdecznie. Było to czwartkowe forum SGH, którego gościem była pani doktor nauk medycznych Dorota Hryniewiecka-Firlej, prezes zarządu Pfizer Polska. Ja nazywam się Bartosz Majewski. Program realizowali Maciej Górski, Paweł Gołębiowski. Zapraszam za tydzień. Będziemy gościć prezesa Uniki i porozmawiamy o ubezpieczeniach.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.